Krzysztof Bohus, Martwy Błękit. Czyta Grzegorz Wolf.
Dziękuję komisarzu. Komisarz Moll był wdzięczny losowi, że ma do pomocy kogoś takiego jak Kellerman. Jego zastępca był energiczny i zdecydowany. Wymuszał posłuch. Na pewno z przyjemnością przychodził do pracy. Słowem, był tym, kim nie był sam Adolf Moll. Teraz pan rozumie, Abel, dlaczego udowodniony związek Rotenberga z aferą Lałego jest tak ważny, powiedział. Rozumiem, że zamykamy sprawę Rotenberga. Kellerman, przygotuje pan komunikat dla prasy. Ja spotkam się z przedstawicielami Komisji Śledczej Senatu. Potrzebuję jeszcze trochę czasu, powiedział wolno Abel, oblizując spierzchnięte wargi. Chciałbym dokładniej obejrzeć trupa w prosektorium razem z doktorem Martensem. W pokoju zapanowała cisza. W jakim celu? Przerwał ją Kellerman, nie kryjąc zdziwienia. Przecież z opinii doktora wynika, że samobójstwo jest ewidentne. Mamy list, przyznanie się do winy. Czego panu jeszcze brakuje? Obyśmy zawsze mieli do czynienia z tak ewidentnymi przypadkami. Kellerman trzymał nerwy na wodzy, ale irytował go ten arogancki oficer. Cały ten wykład, który Kellerman wygłosił przed chwilą, przeznaczony był właśnie dla niego. Miał wysłuchać argumentacji przełożonego i zamknąć sprawę. Do tego absolutnie oczywistą. Ale ten mądrala, jak zawsze, musiał mieć swoje zdanie. Przede wszystkim chodzi o kanał postrzałowy, konkretnie o jego kierunek, powiedział Abel. Nie bardzo rozumiem, co z tym kanałem. Komisarz Moll uświadomił sobie, że odprawa jeszcze się nie zakończyła. Abel miał wrażenie, że obaj nie tyle patrzą na niego, ile usiłują przejrzeć go na wylot. Rzecz w tym, nieproszony podniósł się z miejsca i podszedł do tablicy, że w większości przypadków po strzale samobójczym w usta kierunek kanału postrzałowego przebiega od przodu ku tyłowi. Mówiąc konkretnie, od dołu do góry. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ wykonanie takiego strzału jest możliwe tylko w przypadkach samobójstwa. Aby tak kogoś postrzelić, trzeba to zrobić podczas snu albo w stanie braku przytomności ofiary. Tymczasem Rotenberg zginął od kuli, której kanał przelotowy przebiegał dokładnie odwrotnie. Od góry do dołu. To dziwne, że ktoś, siedząc w fotelu, wprowadza nienaturalnym, niewygodnym ruchem lufę w usta, tak aby skierować ją w dół, w stronę krtani, zamiast lekko w górę ku potylicy. Moll spojrzał zmęczonym wzrokiem na doktora. Martens z skinieniem głowy potwierdził słowa Abela. I co z tego wynika? Kellerman zaczął uważnie wsłuchiwać się w to, co mówił Abel. Taki sobie wybrał sposób. Mógł się otruć, powiesić pod molo, pociąć w wannie, położyć na szynach. Mógł wszystko, ale zdecydował tak, a nie inaczej. Niewygodnym ruchem. Życie też sobie wybrał niewygodne. — Ma pan rację, komisarzu. To może niewiele znaczyć — powiedział niespodziewanie ugodowo Abel. — Ale z tego, co pan sam przed chwilą powiedział, to nie jest byle jakie samobójstwo. Dlatego wszystkie okoliczności tej śmierci muszą być bezstronnie i gruntownie wyjaśnione. Tego na pewno oczekiwać będą nie tylko media, ale i Komisja Śledcza Senatu. — Ale to nie wszystko. — Jak to nie wszystko? Komisarz Moll poruszył się nerwowo w fotelu. — Co pan ma na myśli? — Mam jeszcze kilka innych wątpliwości, kontynuował niewzruszenie Abel. Na koszuli Rotenberga zauważyłem małą wypaloną plamkę. Skąd i kiedy się wzięła? Trzeba to zbadać. Jama gębowa ofiary jest zmasakrowana. Bez dokładniejszego badania nawet dr Martens nie jest w stanie stwierdzić, czy Rotenberg przed śmiercią pił jakiś żrący płyn. Jeśli tak, to w jakim celu to zrobił, skoro zdecydował się na samobójczy strzał z pistoletu? Dalej, na szyi doktor odnalazł świeże zadrapania i wybroczyny dokonane własnymi rękami denata. Tak zachowują się ludzie, których coś boli i niekoniecznie chodzi tu o cierpienie duszy. Wreszcie listy. Co masz na myśli? Zapytał milczący do tej pory Plaskowic. Porównałem charakter pisma listu pożegnalnego z odręcznymi listami napisanymi ręką Rotenberga. Jestem prawie pewien, że pożegnanie napisał Rotenberg. No to przynajmniej w tym przypadku nie mamy sensacji, skrzywił się ironicznie Kellerman. Nie do końca, panie komisarzu. Rotenberg kończy list tradycyjnym pożegnaniem żydowskim Shalom Aleichem, co w języku hebrajskim znaczy pokój wam. Rozmawiałem z żoną ofiary. Rotenberg był człowiekiem niewierzącym, agnostykiem. Nigdy nie kończył swoich listów takim zwrotem. Nigdy też nie używał hebrajskiego. Dla niej także było to dziwne. Oczywiście jest możliwe, że zaglądając śmierci w oczy powrócił do korzeni, ale to zastanawiające. Podobnie jak dwukrotne napisanie z błędem imienia własnej żony. Rotenberg napisał Adel zamiast Adele. Tak zachowują się czasem osoby działające pod przymusem albo chcące pozostawić znak, że tak właśnie się dzieje. Albo działające w dużym stresie, skontrował Kellerman. Z niechęcią pomyślał, że chyba nie docenił tego oficera w garniturze wartym więcej niż jego miesięczna pensja. Być może, panie komisarzu, być może. Abel nie dawał się zbić z tropu. Ale kilka małych niejasności w takich sprawach to już jeden duży pytajnik. Dlatego uważam, że aby pozbyć się wszelkich wątpliwości, należy wystąpić do prokuratora Taubego o zgodę na sekcję zwłok. Abel przerwał i spojrzał komisarzowi Mollowi prosto w oczy. Moim zdaniem jest to niezbędne i rozsądne także z punktu widzenia interesów policji, panie komisarzu. Sekcję zwłok możemy przeprowadzić nawet dzisiaj. I jeszcze dzisiaj możemy mieć pewność, jaki był rzeczywisty przebieg wypadków w domu Rotenberga. Im więcej faktów poznamy obecnie, tym mniej będzie pytań w przyszłości, także ze strony mediów i senatu. Wszystkim nam przecież zależy na dojściu do prawdy, czyż nie? Abel skończył i w gabinecie zapadła cisza. Kellerman już miał coś powiedzieć, gdy zaskoczyły go słowa komisarza Molla. Dobrze, Abel, załatwię zgodę prokuratora Taubego. Jeden dzień nas nie zbawi. Nie potrzeba nam zarzutów o pochopne czy zbyt pospieszne działanie. Nie wszyscy w Senacie nas kochają. Macie 24 godziny na przeprowadzenie sekcji zwłok. Potem nieodwołalnie zamykamy sprawę.
Krzysztof Bochus, Martwy Błękit. Czytał Grzegorz Wolf.